Szanowni Państwo, w studio, na żywo, bo przecież wciąż jest naszym gościem w radiu, nagrywamy, czy też emitujemy katechezy księdza Mieczysława Głowackiego, ale w studio witamy jego magnificencję, rektora Wyższego Seminarium Duchownego, księdza doktora Mieczysława Głowackiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Miło nam widzieć księdza w znakomitej formie, jak zwykle uśmiechniętego i w znakomitym humorze. Ale z księdzem rektorem dzisiaj będziemy rozmawiali o seminarium. Ja zadam takie pierwsze pytanie, bo rozmawiając z księdzem dyrektorem, Sławomirem Kapitanem, pytałem się, księże, o co w pierwszym życiu tak zapytać. Więc tutaj takie pytanie pierwsze, które mówi się, że o seminarium, że jest to alma mater, matka karmiąca. To było właściwie pierwszy raz użyte w przypadku któregoś z włoskich uniwersytetów, nie wiem, czy w Padwie, czy w Bolonii, XIV wiek. Przez wiele lat było przypisane tylko uniwersytetom, ale od wielu, wielu lat, no przynajmniej w Polsce, o żadnej uczelni nie powie się alma mater, ale o seminariach się mówi. Dlaczego?
Na pewno dlatego, że to jest alma mater, że chodzi o to, żeby oni nigdy nie stracili kontaktu z seminarium. Tak jak z mamą, no, żeby zostało zawsze, że można wrócić, tam się odbywają spotkania, zjazdy, staramy się to podtrzymywać. I myślę, że dlatego można o tym mówić. A ponadto, no, samo wychowanie, to nie idzie o to, żeby przekazać tylko wiedzę, choć to ważne, ale żeby wychować. No, tego jest mama.
Mhm. No, ale karmiąca. Dlaczego się nie mówi mater? Mówi alma mater, karmiąca.
Alma mater, tak się przyjęło. Myślę, że to takie ładne, że no bo ona no karmi, jak powiedzieliśmy, słowem. I myślę, no i utrzymaniem też nie musimy tu notować. No ale przede wszystkim to idzie, wydaje mi się, że chodzi o wychowanie, że jak mama. Ja na tej inauguracji w ubiegłym roku, tak to mówiłem, nie wiem, bo tak chciałem powiedzieć, że tu wychowawcy, my byłem nowym tym rektorem przecież, że my jakby wychowanie to seminaryjne polecamy w ręce Matki Boskiej. I tu mówimy o takiej sytuacji, jak ksiądz prymas Wyszyński w więzieniu, w tym internowaniu. Kiedyś mówił o tym, że obserwował przez okno, jak jakiś ptak jakiś zrobił gniazdo, tuż zaraz przy oknie, przy framudze, a potem te ptaki dorosły i ta matka uczyła je latać, odpływając na najbliższą gałąź, a te za nią leciały. Było ich trzy tych małych ptaszków, jeden nie ruszał, więc ksiądz prymas mówił, uchyliłem lekko okno i przytyknąłem go w ogonek, żeby on też poleciał. I on wtedy poleciał do niej, ale potem ta wróciła i zaczęła tłuc w szybę, ta stara matka. No, i ksiądz prymas Wyszyński wtedy zwrócił się do tego swojego sekretarza. Widzisz, wiesz co ona mówi? Ty stary, nie mieszaj się do wychowania, bo od wychowania to jest matka. No i właśnie mówiłem, że w ten sposób, ja myślę, że i ty tutaj u nas w seminarium chodzi o to, żeby nauczyć tego, że, no, że cała atmosfera, wszystko to jest wychowanie, taka wspólnota życia, tak jak w rodzinie. I to jest, myślę, a ponieważ w rodzinie mama zawsze odgrywa taką rolę jednoczącą się, to stąd pewno to jest.
Czy seminarium jest matką, a rektor jest ojcem?
Poniekąd.
Bo to od rektora wszystko zależy. Musi mieć twardą rękę? Właśnie.
Tak, wszystko nie zależy od rektora. Panie dyrektorze, to nie jest tak. Ale trochę zależy. Ja myślę, że od rektora zależy stworzenie atmosfery. Mówię im zawsze, że musimy tu tworzyć normalną atmosferę, atmosferę wzajemnego zaufania. To nie może być tak, że ja was będę pilnował, śledził. Oczywiście wymagania, tak jak w domu, nie? I regulamin, tylko zachować. Czasem komuś tam trzeba coś powiedzieć, ale to nie tylko od dyrektora wszystko zależy. Wszystko zależy od całego zespołu. Ja powiem, mam dobry zespół, jeśli mogę tak powiedzieć, współpracowników takich. No, tworzymy taką jedność. To jest najważniejsze, bo ci młodzi ludzie, klerycy widzą to i się uczą. Uczą się tego.
Ile osób pracuje w seminarium? Tak zapytam.
Chciałoby się powiedzieć.
Niech ksiądz rektor nie odpowiada przynajmniej cytatem z Jana Pawła II.
Właśnie o to chodzi. O to mi chodziło. No więc tam jest taki podział. Oni zawsze, klerycy mi mówią, ja ten tak nie rzędzę, że moderacja, moderatorzy, to ta grupa, więc rektor, wicerektor, prefekt, ojcowie duchowni, dyrektor gospodarczy. To jest jakby tak zwana moderacja. No ponadto jest spora grupa wykładowców. Około 50 ponad nawet. No może to i dobrze. Ja pan dyrektor, ja tak patrzę teraz z perspektywy tak już roku. Może dobrze, bo oni mają czasem po 2 godziny ci wykładowcy, ale myślę, że każdy z nich wnosi coś od siebie, nie? Wychowanie tych młodych ludzi. No poza tym, no to musi funkcjonować kuchnia, gdzie zatrudnione jest około 10 osób świeckich. No i to jest właściwie najważniejsze. To są wszyscy ludzie, którzy tam są.
Ta kuchnia nie tylko pracuje na rzecz seminarium, ale również na rzecz księży emerytów.
Księży emerytów.
Od roku przy seminarium funkcjonuje dom emerytów.
Tak, no bo było miejsce. Bo były lata, kiedy seminarium stawiano dla liczby takiej 170 kleryków. No w tej chwili to już tego się nie odtworzy, że tak powiem, ponieważ i diecezja mniejsza i mniej dzieci. No, tak to.
Ilu w tym roku chętnych się zgłosiło? Ilu zostało przyjętych?
Zostało przyjętych 16. Zgłosiło się trochę więcej, ale...
No właśnie, co musi spełniać kandydat do seminarium? Ja rozumiem, że oczywiście najważniejsze jest to usłyszeć to Samuelu, żeby każdy przynajmniej w sercu usłyszał. Wiadomo, że nie zawsze rozpoznaje się to powołanie. Od tego są fantastyczni, jak są mentorzy, czy też księża, czy też starsi koledzy, którzy czasami tam podpowiedzą, ty słuchaj, coś tam jest z tobą, ktoś tam do ciebie woła, bo czasami trzeba po prostu przetłumaczyć to wołanie. No ale tak naprawdę, kiedy taki młody człowiek przychodzi, składa dokumenty, czy też pojawia się w czerwcu bodajże,
tak, oni mają składać dokumenty, no teraz ta matura jest tak zorganizowana, że wyniki matur dość późno. Więc pierwsza taka tak zwana rekrutacja była 5 lipca. Więc oni wcześniej, tak jak pan dyrektor to mówi, oni składali podania, no i potem przynosili maturalne świadectwo, a inne dokumenty, no tak jak metryka chrztu, jak opinia od księdza proboszcza, bo to dla nas jest ważne, z jakiego ktoś jest środowiska. No i odbyła się taka rozmowa, bo ten egzamin, to oni mieli tam do napisania temat, jeden z 10 takich, czyli sporo tych tematów w internecie, to było podane, więc mogli się przygotować wcześniej i pisali to, ale ważniejsza jest zawsze rozmowa. No i ta rozmowa, jak pan dyrektor tu mówi, to idzie o to, dlaczego on do tego seminarium idzie, chciałby zostać księdzem, nie? To takie pytanie, dlaczego?
No właśnie.
I on tu, no, mówią to, co pan właśnie powiedział, że, no pamiętam kogoś takiego, kto mówi, że on, no, nawet, no, nie bardzo chciał, ale mówi, jakoś nie mogłem. No, nie mogłem... Nie próbował pójść na studia i wrócił znowu tu i tutaj. Nawet studia są, którzy pokończyli, jest ze 2 w tej chwili, na tym pierwszym roku. No i przyszli do seminarium, uznając, że no to jednak, no i ile razy mówiłem, to on mówi, no ciągle mi się wydaje, że to jest, że moje miejsce to jest właśnie tutaj. Myślę, że to jest to powołanie, bo no, o jakich głosach, jakby ktoś słyszał, to by było coś niedobrze, bo to by należało się zastanawiać. Czy...
No to biblijne to samo Orwellu jest.
A, no tak, tak, ja wiem, że to pan dyrektor tym mówił takim, no ale to jest, najważniejsze jest to, szczerość intencji, że on idzie do seminarium po to, żeby poświęcić się na służbę Bogu i ludziom w kapłaństwie.
Czy jest jakaś granica wiekowa, która...
W tej chwili tak są plany takie już w Polsce, żeby utworzyć seminarium takie dla starszych, powyżej 35 lat. Ale jeszcze w tej chwili to jeszcze tam wiem, że ma to być w Krakowie, biskup Ryś, wydaje się coś tak, jak o ile ja wiem, ale jeszcze nie zostało zorganizowane, więc jeśli się zgłasza, ktoś ma już nawet 35 lat, to...
A najstarszy znany księdzu?
Najstarszy mój, jeden z tych nowo przyjętych, ma 35 lat.
35 lat. Tak. Ale ja słyszałem też o przypadkach, że no, panowie grubo po 40, tuż przed 50 też.
Nie, to już teraz nie. A. To byśmy tak już chyba, nie wiem, czy musiałbym konsultować z kimś, żeby...
Ale podobno się zdarzały takie sytuacje. Nie, bo
tak, zdarzały się i dlatego, jak mówię, postanowiono utworzyć właśnie dla nich seminarium, bo jednak taka różnica wieku, jak tu już nawet to ci klerycy żartowali, no wiek księdza, jak to nie wiem, ci z innych lat, którzy tam podejmowali tych nowo przychodzących, to mówię, wiek księdza, to nie wiadomo, bo jak się do niego zwracać. Nie? No, na ty, mówię, tak jakoś nie bardzo, jak on mówi, 10 lat jest ode mnie starszy.
No, no tak.
To nie wiadomo, jak to powiedzieć. Mówię, no ale i ta różnica wieku, nie widać tego. Jak patrzę teraz, oni tam od tygodnia są, na przykład na pierwszym roku, no jakoś to się tam, jakby ta różnica wieku zanika. Tutaj ich wspólnota się tworzy taka ładna, wydaje mi się.
Mówi się, że właśnie chciałbym zapytać, jak to jest w ocenie księdza rektora, bo seminarium bez wątpienia musi dać pewną wiedzę. I to jest normalna uczelnia. Uczelnia, zresztą ze statutem nadawania tytułu magistra, pisania prac magisterskich, a więc to jest normalna uczelnia wyższa. Od pewnego czasu, od kiedy seminaria otrzymały prawo nadawania tytułów magistra, uznawanego zresztą przez państwo. Więc ja tylko zapytam, jaka jest różnica między licencjatem a magisterium? Bo tu jest, to nie tak jak w świeckich jest, że licencja tak. To jest taki inżynier, no, taki 3 lata i taki nie do końca dorobiony magister.
Tak, to u nas tego licencjatu nie ma, jest magisterium. Mm-hmm. Więc to idzie on napisanie pracy i obronę tej pracy.
A jest magister licencjatem. Licencjat
to na innych uczelniach pewnie było, tak u nas nie. Mm-hmm. Przyjmuje magisterium, otrzymuje ten kończący. Ja nie bardzo wiem w tej chwili, bo oni pracę licencjacką też piszą, ale nie wiem, to jakby trzeba pytać jakichś fachowców, którzy wiedzą o tym, jakie to różnice tu są, nie wiem. Może ma się to co do napisania tej pracy, czy do ilości wykładów. Nie wiem, od czego to tu zależy.
Tak. To zapytam o rzecz, którą na pewno ksiądz rektor zna i pewnie ma wyważone. To właśnie proporcja pomiędzy wychowaniem czy formowaniem tego człowieka, kapłana, a wiedzą.
No to pierwsze jest formowanie. Wiedza jest na drugim miejscu.
Czyli...
No nie chodzi o to, żeby no, wyszkolić kogoś, kto będzie miał wiedzę, ale nie będzie człowiekiem. Odpowiedzialnym, no takim człowiekiem dla innych ludzi, jakim powinien być ksiądz. No tak rozmawialiśmy kiedyś, że nawet oni po latach któryś mówił coś takiego, że ksiądz, czyli ja, że ksiądz rektor kiedyś na wykładzie, ponieważ ja wcześniej to 23 lata uczyłem prawa kanonicznego, więc tam w seminarium miałem dość kontakt długi. Potem to przerwa z 5 lat. No to mówił, że właśnie ksiądz rektor wtedy nam powiedział, że myślicie, że to mówi, co chodzi o to, żeby zdobyć wiedzę, to myśmy wszystkiego was tego nauczyli za 3 lata. A seminarium trwa 6. No i mówi, że chodziło o to właśnie, żeby człowiek tak do końca uformował się. Znaczy, wydoroślał No jak ktoś zaczyna mieć 19 lat plus 6, 25, no to to już jest taki wiek, kiedy dojrzałość ma, tak, dojrzałość polegającą na tym, że on bierze odpowiedzialność za siebie, bo to jest dojrzałość, nie? Bo nie przecież nie chodzi o wiek tylko. Więc ja tutaj bym powiedział, że zasadnicza sprawa to jest uformowanie. Co znaczy nie lekceważymy no, wykładów i wymagań co do nauki, no bo nie może być tak, no, żeby ksiądz był nieprzygotowany, zwłaszcza w tych dzisiejszych czasach, kiedy większość ludzi jest bardzo dobrze wykształcona.
Porozmawiamy jeszcze chwilę o tej nauce. Życie się zmienia, tak jak ksiądz rektor powiedział. Czas pędzi do przodu, pojawia się cała masa różnego rodzaju nowych rzeczy, które dotychczas były nieznane. I teraz jak seminarium odpowiada na te wyzwania? Bo to są potężne wyzwania. Oczywiście ja tu potwierdzam to genialne kazanie z Warszawy, moim zdaniem bardzo niedoceniane kazanie z Warszawy ojca świętego Benedykta, który mówił o tym, kim ma być kapłan. Że on nie musi być żadnym ekonomistą, biznesmenem i tak dalej. Ma być kapłanem, ma być tym do czego został powołany. No ale niemniej taką wiedzę muszą zdobywać.
No więc, panie dyrektorze, dlatego teraz, jak powiedziałem, jest 60 blisko wykładowców. Podczas gdy za moich lat było ich 15. To jest ta odpowiedź na to pytanie. Ponieważ już ta wiedza zrobiła się tak podzielona, nie? Że te wąskie jakieś specjalności i wykształceni tu księża są w tych przeróżnych dzisiejszych dziedzinach, no takie jakby to dzień bioetyki, no takie, bo to najbardziej takie znane, no czy inne nawet sprawy, no jeśli chodzi o, no już tak wchodzimy te przedmioty, ale na przykład jeśli chodzi o wykłady z Pisma Świętego, to dzisiaj jeśli chodzi o tutaj, to jest ogromna. Ogromnie dokonała się już taka zmiana w porównaniu z tymi moimi latami, kiedy ten wykład na te tematy z Pisma Świętego był jeden przez jednego księdza. Teraz natomiast to tu jest wykształconych wielu fachowców. Ten jest no, na przykład ten bardziej jest wykształcony w Starym Testamencie, ten Nowy Testament. No nawet podział, posłuchajcie tak dalej, że ten Nowy Testament też podział jest na ewangelistów i na przykład janową teologię. To tak myślę, tutaj takie specjalizacje już jakby nastąpiły. To innych rzeczy. Tutaj.
A takie typowo świeckie kierunki, znaczy przedmioty? Uczycie, no. Nie wiem, no bo taki ksiądz kończąc szkołę średnią właściwie ma pewien zasób wiedzy. Zdajemy sobie tego sprawę, że akurat niestety w polskim systemie oświaty koniec szkoły średniej wcale nie oznacza po 20 czy 30 latach, ja porównuję swój poziom wiedzy, który myśmy dostawali i dzisiejszy, wcale nie oznacza postępu, a wręcz przeciwnie, regres, a niestety światy.
Bardzo możliwe. Ale tutaj byśmy się powtarzali ze szkołą, więc nie ma takich świeckich. No tutaj korzystamy z pomocy radia, bo to jeden z pracowników radia, na przykład wykład informatyki.
No ksiądz Krzysztof.
Ksiądz Krzysztof, tak. No co, to ma takie powiedzieć, no na pierwszych latach staramy się też no, trochę polski język, troszkę tak.
Czyli uczyć retoryki, swobody wypowiedzi,
tak,
te no, kazania, jest. Pisania sobie kazań albo głoszenia kazań.
No tak, tak, no tak. Nie, to jest, no to później na dalszych latach, ale tak zwana fonetyka jest, umiejętność do takiego.
Emisja głosu?
Emisja głosu, tak. To są takie przedmioty, byśmy powiedzieli, które mają pomóc do działania później. Tak, jakichś innych tak przedmiotów, które by były podobne do tych szkolnych, to chyba nie ma. Tak nie ma.
Nie, ja mówię po prostu o takich świeckich typowych, że właśnie emisja. Nie,
tak, czyli bo ta na przykład ma porównano świeckie historia, nie? Ale historia to jest historia Kościoła, nie? Oczywiście historia, no przez to jest ona powszechna, ale z ukierunkowaniem na historię Kościoła na przykład. No tutaj tak, no.
To historia powszechna, znaczy mnie zawsze fascynowała, ja muszę kiedyś wreszcie do niej sięgnąć, bo ja sam jestem ciekaw, jak czyta się historię powszechną właśnie z perspektywy Kościoła, wspólnoty Kościoła, Bo zazwyczaj w powszechnej, w mojej specjalizacji historycznej, no to się patrzyło jako kościół, jako pewien element powszechności. I trochę to inaczej wygląda.
A tu jakby się odwraca. Odwrotnie,
właśnie.
A tu jakby się odwraca, nie? Kościół i historia państw, świata. Tutaj, no to myślę, że taki przedmiot historia to jest bardzo interesujący. Chciałbym, ja tam się zajmowałem prawem kanonicznym, bo takie wykształcenie miałem, ale zawsze moja fascynacja była historią. Ja myślę, że większości ludzi, bo to jest takie no, interesujące, bo historia uczy tego, no, dlaczego to tak jest teraz. No,
bo to jest sprawdzalne, no, możemy przekonać się po tych, którzy byli. Proszę księdza rektora, znaczy ja mam tylko nadzieję, że ksiądz Krzysztof nie uczy ściągania z internetu.
Nie, no to oni sami. Oni już przychodzą, pan dyrektor, i są tak wykształceni, jeśli chodzi o to, że ja to tam przy nich to zupełnie nic nie rozumiem z tego internetu, ale sporo pośród nich fachowców, naprawdę fachowców, którzy doskonale wiedzą, jak się tam posługiwać. To no, co do, jeśli chodzi o internet, no to jest taka zasada, że w pokojach swoich, gdzie mieszkają, to oni nie mogą mieć tych laptopów, czy jak się znają, że z internetu, telefony komórkowe, telefony komórkowe też oddają na cały tydzień, także no, nie korzystają z tego internetu, także, ale jest taka sala informatyczna, gdzie jest 8 chyba stoisk, tak jakby można powiedzieć, z komputerami, gdzie oni tam mogą korzystać. Czy ściągają, to ja się, tego nie wiem. No to już ktoś, u kogo piszą pracę magisterską, to może to prześledzić. No. Tak.
Zapytam księdza rektora, również jako człowieka niezwykle doświadczonego życiowo, którego ja muszę powiedzieć prywatnie, że zdanie szalenie szanuję i wielokrotnie słucham, to jest od wielu lat.
No miło, śmiesz.
Nie, bo to generalnie ksiądz rektor jeszcze przed czasów właśnie swojej pracy w seminarium zawsze mieliśmy tutaj okazję raz w tygodniu, w czwartki, kilka słów zamienić i zawsze można było zapytać o rzeczy. I zawsze doceniałem tą trzeźwość oceny świata współczesnego. Ale tak zapytam z księdza rektora teraz perspektywy. Te wszystkie problemy, które współczesny świat przynosi, które ciężko odnieść czasami znaczy laik ciężko znajdzie to w Ewangelii. Ktoś, kto się wgryzie w Pismo Święte, znajdzie wszystko. Nie ma takiej rzeczy, nie ma takiej technologii, nie ma niczego, co powoduje pewne rozterki człowieka, których już nie było. Tylko gadżety się zmieniają. Ta technologia jest tylko gadżetem. Ale czasami stawiamy takie właśnie pytanie ludziom Kościoła, naszym hierarchom, naszym przewodnikom, czy jesteśmy gotowi jako Kościół na niektóre wyzwania, choćby nawet jeśli chodzi o bioetykę, choćby nawet jeśli chodzi o grzechy, które się pojawiają przy okazji czegoś takiego jak internet, którego do tej pory nie znaliśmy. To są całkiem nowe dziedziny. No i teraz przychodzą do tych młodych ludzi później, kiedy wy wypuszczacie ich w seminarium już w pełni ukształtowanych kapłanów. Przychodzą świeccy i czy to w czasie spowiedzi, wypowiedzi, czy czasem w czasie takiej rozmowy, mówią, dobrze, niech nam ksiądz wytłumaczy dlaczego. Dlaczego na przykład ja bardzo chcę mieć dziecko, a jednocześnie nie widzę nic złego w in vitro. To są pytania... podaję to przykład, ale takich pytań jest mnóstwo.
No myślę, że jeśli chodzi o takie przygotowanie, no to nasi klerycy otrzymują przez ten tok studiów no wyjaśnienie dlaczego, jaka jest nauka Kościoła właśnie w tych sprawach takich, jak pan dyrektor uprzejmy powiedzieć, że no tych nowych jakby, nie, to teraz no, cały czas do tego się wraca, więc jest taka teologia moralna, gdzie oni mają się tym zajmować, tak jak powiedziałem, bioetyka, takie wykłady, więc to tam mają być odpowiedzi na to, no i potem mają też sami no, taką, nazywa się to formacja permanentna, żeby po wyjściu z seminarium, żeby oni w dalszym ciągu mieli łączność taką z seminarium, jak powiedzieliśmy, to i alma mater, nie? I mają wykłady już znowu, jak przychodzą jakieś nowe wyzwania, nie? Bo to wszystko się teraz tak zmienia, że mogło się tego nie przewidywać. No, za moich lat to w ogóle było o tym mowy, nie? I tak się to ciągle zmienia, ale wydaje mi się, że pod tym względem to mają dobre przygotowanie. jeśli chodzi o te jakieś te rzeczy nowe, które trzeba konfrontować z Ewangelią. Nie? To wydaje mi się, że dobre przygotowanie mają.
Ale tam też jest, tak jeszcze tylko dopytam, oni dostają na przykład konkretną wiedzę, typowo biologiczną czy medyczną. Znaczy, ja nie mówię, że dokładną, ale generalnie tak. Potrafią argumentować w ten sposób, żeby wytłumaczyć, bo wielu ludziom po prostu wystarczy wytłumaczyć, że słuchajcie, no przy okazji na przykład in vitro, czy przy okazji, nie wiem, jeśli będziemy mówili, nie wiem, o kradzieży dóbr intelektualnych, no to się robi to. Nie płacisz podatków, no to też tak. Miej wyobraźnię, tak. że wpływasz, czy coś w tym stylu. Dobrze, księże rektorze, ale jak już mówimy, tak jak wspomniałem o podatkach, z czego się utrzymuje seminarium? Bo są niedziele seminaryjne, więc to myślę, że warto o tym powiedzieć.
No tak jak powtarzam tam, bo ja bywam na tych niedzielach z klerykami, no trzeba powiedzieć, że w tej chwili to seminarium utrzymuje się wyłącznie z ofiar wiernych. Doświadczyłem tego przez ten rok cały, jak jestem tym rektorem i muszę to powiedzieć. I muszę być wdzięczny tu księżom i ludziom, bo nas wspomogli tak, że pomimo tam pewnych kłopotów, myśmy to wszystko, jeśli chodzi o finanse, wyprowadzili tak, że w tej chwili jest tak, jak powinno być. Nie tylko ofiary wiernych, bo przedtem przez lata takie funkcjonowała taka fundacja księdza Chojeckiego. No dzięki temu księdzu to taka znana taka postać, on po wojnie pozostał w Stanach Zjednoczonych i tam no pieniądze, które przez lata otrzymywał, zgromadził, ustanawiając taką fundację i odsetki od pieniędzy, które miał na koncie, miały iść na seminarium. On zresztą sfinansował budowę tego seminarium, bo bez tego to nie byłoby mowy, żeby 25 lat temu no, postawić taki ten gmach. Taki, no,
jeszcze po co wszystkiego brakowało.
Nie, tak, to jego. Ta fundacja w tej chwili no już tak jakoś trochę nie działa, tak jak dawniej. Myśmy powiedzieli rytmicznie, że tam co jakiś czas pieniądze jakieś spływały z zachodu. No a ponadto w tej chwili no to już dolary, no, to już nie są te pieniądze. Jeśli nawet tam się by ich było ileś tysięcy, to bo tak jak oceniamy, no utrzymanie seminarium miesięcznie to jest 100 tysięcy złotych.
To i tak bardzo niewiele. No, w porównaniu 60 wykładowców, których no nie każdy pracuje społecznie.
Tak, ale wykładowcy nie dostają dużych pieniędzy. No, muszę to powiedzieć.
To tak jak w radiu, tak?
Muszę to uczciwie powiedzieć, że no, oni to są jednak, abyśmy wiedzieli, wolontariackie mają więcej umowy. My im płacimy pewne pieniądze, ale to nie są duże.
No ale to jest, ilu teraz jest kleryków dokładnie?
Teraz jest 62.
No to 62. Trzeba to, no, 62 mężczyzn wykarmić.
Tak, tak.
Ogrzać.
Tak, no jesteśmy dlatego wdzięczni, no, że księża no i no, jakieś płody rolne dowożą teraz.
No,
tam otrzymaliśmy,
nie będzie, bo już
otrzymaliśmy pomidorów, trochę no, kartofli. No w ubiegłym roku to tak było no, nie za mocno, bo przy końcu już nawet z kartoflami mieliśmy kłopoty. Że
nie, no to nie wierzę, że w mojej parafii było, bo mnie w parafii zawsze dużo zbierają. Więc to,
w Żelechowie?
Nie, w Krzyżu, w tym, w Bukowie.
A
w Żelechowie, no a, jakkolwiek tak, nie, moja nie, pierwotna parafia.
Jeśli chodzi o podwyższenie krzyża, to tak, no to już rozmawiałem z księdzem prałatem Tadeuszem i on tam już ustawia ten kontener i wszyscy przynoszą tam.
No dokładnie, więc to przynajmniej, tak. Przynajmniej z tej parafii.
Tak, nie, z nie innych głodujmy. Też. Innych też nam zaskoczył, aż w takiej małej parafii ostatnio ksiądz przywiózł jakieś takie rzeczy. To bardzo sobie cenimy. Więc ofiary wierne. Na tacę zbieramy i potem uczciwie pilnujemy, żeby nie wydawać. No.
Ale to też nie jest takie miejsce seminarium przez wiele lat. Ja powiem z własnego doświadczenia również dziennikarza i związanego z tym radiem i jednocześnie no było, nie było wiernego, który przez pewien czas przez mojego przyjaciela księdza Mariana, nie wiem, podobno widział we mnie ewentualnie kandydata. Jakoś tak nie spełniłem nadziei. W każdym bądź razie seminarium było miejscem bardzo tajemniczym, takim wydzielonym. To jednak mimo wszystko ostatnie lata tak troszeczkę udało się pokazać, że seminarium jest tym sercem, ale tym nie sercem gdzieś na zewnątrz, gdzieś tam schowanym, tylko tym bardzo mocno zrośniętym z diecezją. I myślę, że to dobrze. I również osoby świeckie korzystają z seminarium. To nie jest tak, że tylko my dajemy, potem korzystamy w postaci kapłanów, których otrzymujemy, to jest ten zysk. Ale również świeckich można spotkać w samym seminarium. Macie również i dla nich pomysły.
Tak, no jest takie koło przyjaciół. Oni przyjeżdżają do nas, to klerycy z czwartego roku przygotowują sztukę, która jest grana. Ja patrzyłem się w ubiegłym roku już 18 razy. No i ludzie byli, no przyjeżdżają, no i dzieci, tam jakieś ministranci przyjechali na swoje takie koczowisko, bym powiedział, to byłem zadziwiony, jak w czerwcu było blisko 600 ministrantów, no, którzy grali tam w piłkę, no i seminarium dla nich wtedy otwarte, no na jakieś posiłki, przygotowanie, wszystko tak, no są też takie spotkania, no jak rekolekcje takie zamknięte dla chłopaków, no to też kilka razy w roku, no to jest otwarte dla samorządowców. Aula zawsze w styczniu przyjmujemy. No.
W tym roku też przyjedziemy, jak nas puścicie.
Nie zapraszamy. No.
Ale to będzie
aula jest nowo wyszykowana, tak. Mhm. No, może będzie cieplej, bo udało się nam tam jakieś coś z kaloryferami trochę pozmieniać.
No to fantastycznie. Dobrze. Tak powolutku kończąc, księże rektorze, zawsze mi się tego czasu mi jest za mało na rozmowy z księdzem, ale no, czas jest nieubłagany. Jakie seminarium ksiądz rektor widzi? Znaczy seminarium jako tą alma mater, jednocześnie miejsce szczególne w przyszłości. To znaczy, czy ta rola seminarium, czy też sposób uczenia, formowania będzie się zmieniał, czy on to będzie tak raczej bardziej tradycyjnie?
Ja bym nie chciał, żeby on się zmieniał. Mhm. Jak pytam o te doświadczenia, bo wysłano grupę kleryków na studia do Niemiec, do Włoch kilka lat temu. I oni teraz wracają. No więc z tego, co patrzę, to jednak większość z nich potrafi ocenić, że tutaj ten stary model, który my trzymamy, że ten jest właściwy. Dla rozwoju duchowego człowieka, bo tam na zachodzie Europy poszło się bardziej na taki styl uniwersytecki, że on tam chodzi na wykłady, no tu tam gdzieś mieszka, no i piszą nam wtedy opinię o nich, że oni się wykazali, że są dorośli, że jednak pilnowali tam czegoś, ale tu seminarium daje to, co jest niesłychanie cenne, taki rytm pewien taki, który człowiek powinien wejść i potem ten porządek go zachowa, nie? Taki, jeśli zachowuje porządek, to i on siebie zachowa. To jest takie nieprzecenione, bym powiedział. To dlatego ja uważam, że tak jak ostatnio w tym Parczewie byliśmy na tym 450 lat przyjęcia uchwał Trydenckiego Soboru, to właśnie trzeba powiedzieć, że tam w czasie tego soboru postanowiono, że seminaria będzie się tworzyć. No i on do tej pory tak istniał. Ja no nie widzę, bo przedtem to było takie szkolenie księży, byśmy powiedzieli, przed Soborem Trydenckim, że oni przyuczali się no, gdzieś przy boku jakiegoś księdza, no i potem zostawali tam wyświęceni coś. To teraz jest to, myślę, ten model, ja bym był zdania, że nie zmieniać tego, co dobre. I nie słyszę, żeby ktoś tutaj coś innego u nas proponował w Polsce. Byłem tutaj na zjeździe księży rektorów, to nikt tutaj nie wnosił.
I to, że nasze Siedleckie jest tak troszeczkę z dala od miasta, to nie przeszkadza.
No tak, myślę, że to jest, no ma to swoje wady i zalety, bo jednak tak mi tu nieraz wypominają, co niektórzy ludzie, że kleryków nie widać w katedrze. No i ja im mówię wtedy, no, że to nieprawda, że nie widać, ale my jesteśmy od tak zwanego wielkiego dzwonu, no bo jak na 60, no to ja muszę wynajmować autokar, żeby ich przywieźć. No i przyjeżdżamy na większe uroczystości, a tak ponadto, no to zawsze tak zwana asysta jest. No, to jest taki mankament, że no kleryków nie widać w mieście. No.
No nie, no ale też nie chciałbym, żeby to było widać takie, nie wiem, jak ja pamiętam ze swojego młodości, to pamiętam, nie, że jak wychodzili klerycy, to była środa chyba po południu.
Tak, zawsze.
To parami po mieście.
No nie, to już...
To już się nie wróci.
Bardzo dawno. Nie, nie, ale...
Ale pamiętam, ja Siedlce pamiętam właśnie z tych takich...
Ale ludzie mówią, wie pan, że no, że szkoda, że kleryków nie widać, nie? Że zawsze ci inni młodzi ludzie by widzieli, że to są... Ci młodzi, no bo w stroju duchownym, bo, no, bo jeśli nie w sutannie, to w koloracji tak zwanej, no tutaj to byłoby go widać. No.
O, ale świeccy, jak ksiądz rektor doskonale wie, wielokrotnie zgłaszają różne, chcielibyśmy, no tak, tylko no byśmy tak. Nie skorzystali, to już ja już wiele razy
tak,
mówiłem.
A tam pod tym względem, jeśli chodzi takie oddalenie od tego, to na pewno oni mają warunki doskonałe, bym powiedział, do nauki, wypoczynku. No, tam wszystko jest, co możliwe. Sala gimnastyczna zimą, boisko latem, piłkę nożną nieźle gramy, bo do trzeciej już rundy rozgrywek z Poznaniem ma się rozgrywać. Tak dalej. Także no, tam mają przeróżne takie możliwości.
Mają co robić.
Tak.
Mają gdzie myśleć, mają nic...
No, gdzie odpoczywać.
Też odpoczywać. I...
Tak.
I powiedzmy sobie też tak, że też dobrze by było, żeby ten wielki świat im nie przeszkadzał. Bardzo serdecznie księdzu rektorowi dziękuję za dzisiejsze spotkanie i dziękuję za to, że przyjął zaproszenie. I mam nadzieję...
No nie mogłem nie przyjąć tego katolickiego radia.
Dobrze, natomiast ja myślę, że chciałbym w imieniu właściwie wszystkich kleryków i wszystkich tych, którzy no, czasami zastanawiają się, czy tam coś tam w sercu nie gra, podziękować przede wszystkim kapłanom za to, że, znaczy tym kapłanom, którzy potrafią właśnie, bo to oni zazwyczaj słyszą i mówią tak, wiesz co, młody człowieku, pomyśl, bo rzeczywiście może coś z tobą jest, bo tak, mówię, tak to, dzięki nim
to,
chyba.
Tak, zawsze mówimy, to zawsze mówimy. Większość z nich, ja też, że tak powiem, rekrutuje się z ministrantów, lektorów, no i to ksiądz, no, ksiądz przy nich, to jeśli... No, budzi się jak i powołanie w człowieku, to dlatego, że on patrzy na to, że ksiądz jest człowiekiem, z którym można rozmawiać, który pamięta o nim.
Ksiądz rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej w Opolu Nowym, ksiądz dr Mieczysław Głowacki, znany również z naszej anteny. A kiedy nowe odcinki?
Właśnie miałem pytanie. No nie bardzo, nie bardzo. Ja już, no
przyjedziemy, nagramy.
Wiem, że tak, ale tyle jest tych zajęć. No ja już tak nie nadążam ze wszystkim. Panie dyrektorze, pan wie, moje lata już są.
Dobrze lata, ale... Ale, no tak, lata latami, to co ja mam powiedzieć? Ja też mam swoje lata.
No nie licytujmy się.
Dobrze. Dziękuję bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Dziękuję. Szczęść Boże.